To jest Wolne Radio Wnet. Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym 2021 roku i życzę oczywiście nam, Państwu, sobie, żeby ulice Londynu, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Białegostoku i wszystkich europejskich i światowych miast znowu wypełniły się gwarem, znowu na ulicę, żeby wrócił ruch, żeby wrócił uśmiech, żeby przyszedł taki czas, w którym COVID będzie już tylko pieśnią przeszłości. A w Wolności Wnet dzisiaj gościem jest profesor Jan Sobczyk, fizyk wrocławski, fizyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A rozmawiać będziemy o ojcu Macieju Ziębie, który 31 grudnia opuścił ten padł łez. Działacz opozycji, fizyk, teolog, dominikanin, autor wielu książek, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, wybitny znawca pontyfikatu Jana Pawła II i dla pana profesora przyjaciel.
Tak, to trochę tak, nie wiem jak sobie z tym poradzę, bo to nie jest takie proste mówienie o niedawno zmarłym przyjacielu, ale spróbujmy, damy radę.
To może zacznijmy od najwcześniejszych czasów, bo z tego co wiem, to pan profesor nie był profesorem wtedy, kiedy poznał Macieja Ziębę, a Maciej Zięba nie był ani dominikaninem, ani fizykiem, ani działaczem opozycji, bo to były lata 60.
Tak, no rzeczywiście myśmy się jakby zetknęli na takich wspólnych wakacjach, obozach w Czechosłowacji, potem łączyła nas taka chłopieńca, młodzieńca, dorastająca wraz z nami przyjaźń na początku wokół sportu, wokół zainteresowania lekkoatletyką, piłką nożną. A potem to wraz z nami ta materia przyjaźni też się zmieniała. I pewnie chyba głównie o tym byśmy chcieli porozmawiać, bo to jest jakoś takie interesujące pewnie dla wszystkich, czyli byśmy wystartowali od lat 70., kiedy Maciej, on był rok starszy ode mnie, myśmy nie studiowali razem, on był studentem fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim, bo to były takie lata, gdzie tak jak zastanawiałem się przed tą naszą rozmową, gdzie takie główne wątki w jego działalności się zaczęły i potem były jakoś kontynuowane. Więc ta fizyka była na pewno ważna dla niego, mimo że potem nie pracował jako fizyk, ale jako taka formacja umysłowa. To na pewno z punktu widzenia potem powołania kapłańskiego dla niego było ważne. On nigdy nie miał takich kompleksów wobec nauki. Nigdy nie. I też cechowała go taka odwaga i otwartość w takim w rozmowie, w dialogu z osobami właśnie z takich kręgów akademickich. A po drugie, fizyka to było takie miejsce działalności opozycyjnej we Wrocławiu. To też było bardzo ważne dla niego. On był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników jeszcze po lat 70. Potem rozpowszechniał prasę taką wydawaną podziemną. Był inwigilowany przez SB. To też było takie zaangażowanie społeczne. Też było kontynuowane w całym jego życiu.
Bo to był Wrocław w latach 70. Mocny ruch opozycyjny związany ze środowiskiem uniwersyteckim.
Tak, to było środowisko uniwersyteckie. Byli poloniści, byli historycy. Tutaj Krzysztof Turkowski będzie mówił po mnie, więc on też był tam mocno zaangażowany. Ale fizycy to też było takie mocne środowisko. To wspomnę, przywołam nazwisko Kornela Morawieckiego, który był też fizykiem z Wrocławia, troszkę starszym. Więc to była fizyka. Drugi wątek bardzo ważny w życiu Macieja to był Klub Inteligencji Katolickiej. On był tam związany przez mamę. Jego mama była bardzo mocno zaangażowana w KIK-u. On tam był, też wykazywał takie zdolności organizacyjne. On był jeszcze w latach 70. jako bardzo młody człowiek, był wiceprezesem KIK-u i organizował bardzo wiele ważnych spotkań w samym KIK-u, a już w skali większej był głównym organizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. To była taka wrocławska mutacja takich imprez, spotkań, cykli, które były organizowane w Warszawie. I to było we Wrocławiu, w wielu kościołach na bardzo dużą skalę, korzystając z bardzo istotnego wsparcia arcybiskupa Kulbinowicza. To naprawdę było bardzo, bardzo duże, bardzo ważne wydarzenia właśnie przez niego organizowane jeszcze w latach 70.
To są te punkty w życiorysie, ale powiedzmy o człowieku, o jego cechach osobowych, o tym, jak przyjaciel widział przyjaciela, czyli ojca Macieja Ziębę.
Okej, dobra, ja myślałem, że na tym skończę, ale to może dobrze mówić, bo czasu może zabraknąć. On był... To była taka osoba, z którą... Bardzo miła, z którą się bardzo, bardzo dobrze, bardzo mile spędzało czas, tak bym go scharakteryzował. Nie tylko ja pewnie byłem pewnie taką osobą, która pierwsza może poznała takie ciepło jego przyjaźni. On miał niesamowitą, zresztą to w jego życiu późniejszym, miał taką ogromną zdolność, łatwość nawiązywania przyjaźni z różnymi ludźmi. I to mu towarzyszyło. Był takim człowiekiem wielowymiarowym, interesował się, co też przez całe życie piłką nożną, tam kibicowaliśmy swoim zespołom. Jego był Leeds United, mój był Crystal Palace i to różne tam. Nawiasem mówiąc, ten Leeds United najpierw był mistrzem Anglii w latach 70., potem gdzieś tam spadł do trzeciej ligi chyba. W tym ostatnim roku, kiedy już Maciej był chory, Leeds awansował do Premier League. I mimo choroby bardzo się tym cieszył, oglądał mecze, kibicował. Druga taka pasja to takie zainteresowanie, które też mu towarzyszyło do końca, to słuchanie muzyki poważnej.
Muzyka poważna i piłka nożna, to jakoś się ze sobą łączy, ale w takim razie wróćmy do patrzenia na życie ojca Macieja Ziemby. Oczywiście nie opowiemy o całym życiu, bo przypominam Państwu, profesor Jan Sobczyk, przyjaciel ojca Macieja Ziemby, zmarłego 31 grudnia 2020 roku, jest gościem Wolności Wnet, ale najważniejszym tym momentem dla całej opozycji, dla Polski, to był sierpień 80 roku.
Tak. To był na pewno bardzo, ten lat 88, lata 80-81 dla niego były ważne z dwóch względów, o tym za chwilę. On był oczywiście bardzo zaangażowany w Solidarność jako taki wielki ruch wolnościowy. Z całą pewnością myślał o sobie jako takim człowieku Solidarności, pewnie tak jak ja, to było takie wydarzenie pokoleniowe. On tam się bardzo zaangażował, pracował w prasie związkowej, był jednym z założycieli z takiego pisma Solidarność Dolnośląska, potem jeszcze przez długi czas pisywał tam felietony i to też był taki wątek, który mu potem towarzyszył. On tam zaczął pisać i potem przez całe swoje życie realizował się. Ważna część jego działalności to właśnie pisanie artykułów, książek. Ta prasa Solidarności była na początku. Potem jakiś taki epizod w tygodniku Solidarność ogólnopolskim Tadeusza Mazowieckiego. Epizod, bo bardzo nieoczekiwanie dla wielu, nawet dla najbliższych, w połowie 81 roku wycofał się z działalności związkowej. To nie oznacza, że wycofał się emocjonalnie z wszystkiego, co się dzieje, ale wstąpił do zakonu dominikanów.
I to było zaskoczenie nawet dla przyjaciela?
Tak, to jakoś dojrzewało, ale samo, że się wydarzyło, to tak, to było zaskoczenie. On nie konsultował, znaczy konsultował te decyzje z innymi instancjami, może w ten sposób.
A później, bo to był rok 81, śluby zakonne, ojciec Maciej Ziemba w 86 roku złożył. Czy udało się porozmawiać kiedyś o tej decyzji panu profesorowi?
Nie, on śluby przyjął w 87 roku, ja wtedy byłem zresztą we Włoszech, nie mogłem na tym być. Nie, to znaczy myśmy O takich rzeczach najbardziej osobistych żeśmy nie rozmawiali. Ja go tam czasami coś podpytywałem, on mi coś mówił, ale generalnie nie. Znaczy ja wiem, znaczy to sobie mogę obserwować, że on był, oczywiście on był człowiekiem wierzącym, on był katolikiem, to było ważne dla niego. On taką wiarę wyniósł z domu, dzięki mamie takiej wspaniałej osobie, którą miałem wielką przyjemność dobrze znać. Widziałem, jak ta wiara mu towarzyszy, jest ważna. W pewnym momencie zaczął chodzić na codzienne msze święte. Dziwiłem się wtedy temu. Więc to jakoś tak dojrzewało. Natomiast to, że tak radykalnie, to jednak było zaskoczenie.
To było i zaskoczenie, a z punktu widzenia ojca Macieja Zięby oczywiście powołanie, bo potem był bliskim obserwatorem pontyfikatu świętego Jana Pawła II.
Tak, i to jeszcze ja może powiem, bo tu się o rzeczy, mówiąc o Macieju, to właśnie mówi się o takim jego zaangażowaniu w sprawy społeczne, potem było to Europejskie Centrum Solidarności, i tych wątków jest dużo. Natomiast bez wątpienia to takie powołanie zakonne, powołanie kapłańskie było dla niego, było czymś fundamentalnym, najważniejszym. I to już tak zmieniając chronologię, wracając do tych ostatnich kilkunastu czy kilku ostatnich miesięcy jego życia, kiedy zmagał się z chorobą, kiedy był coraz słabszy, to co zostało, to właśnie to silne powołanie kapłańskie, taka tożsamość. I on już, nie wiem, dwa dni chyba przed śmiercią, już bardzo, bardzo słaby, to było związane z ogromnym wysiłkiem, odprawiał mszę świętą tam w tym swoim takim pokoiku. Już naprawdę na wiele rzeczy nie miał czasu. Nie interesowały go jakieś takie właśnie spotkania, gadania, ploteczki ze znajomymi osobami. Natomiast jeżeli ktoś miał taką sprawę duchową, chciał się wyspowiadać albo chciał porozmawiać o swoich takich problemach duchowych, na to zawsze miał czas. Więc to kapłaństwo, ta taka tożsamość dominikańska była... Ja to chcę podkreślić, ponieważ on tyle ról pełnił, że to było najważniejsze dla niego.
I bardzo przeżywał kryzys w Kościele i to wszystko, co się zaczęło dziać w mediach wokół świętego Jana Pawła II.
O tak, tak. Właśnie ja jak tutaj myślałem, co powiedzieć na tej rozmowie, to sobie tak pomyślałem, że to ostatnie właśnie półtora roku choroby, to była taka via crucis dla niego, droga krzyżowa. Z jednej strony cierpienie fizyczne i jakieś operacje, chemioterapia, to znosił raz lepiej, raz gorzej, ale to oczywiście jest bardzo trudne. A po drugie to takie właśnie odrzucenie przez wiele osób Kościoła i w szczególności to, co się wiąże, postać Jana Pawła II. To było dla niego bardzo niezrozumiałe, ale bardzo bolesne. Bardzo, bardzo trudne dla niego, tak.
Tym bardziej bolesne, że miał okazję, miał ten przywilej, żeby z bliska część pontyfikatu świętego Jana Pawła II oglądać i być świadkiem.
Tak, on był bardzo, właśnie w latach 90. zbliżył się do Jana Pawła, znaczy zawsze obserwował ten pontyfikat oczywiście z daleka, ale potem miał okazję do wielu bezpośrednich kontaktów ze świętym Janem Pawłem II. I ja powiem coś takiego, ja miałem, było takie troszkę niesamowite spotkanie między nami w 97 roku. Byliśmy on i ja na takim seminarium w Castel Gandolfo organizowanym przez Jana Pawła II, takie dla fizyków, filozofów. Ja tam mogłem obserwować taką niezwykłą, jakby taką czułość, z jaką, to jest chyba dobre słowo, z jaką właśnie już wtedy schorowany Jan Paweł II zwracał się właśnie do ojca Macieja. O ile pamiętam, to tak mówił do niego: Maciuś, Maciuś, coś takiego. To było naprawdę takie ujmujące. Była ta bliskość też taka ojcowska ze strony Jana Pawła II.
I powstała książka o niezwykłym pontyfikacie.
Tak, on właśnie wiele, to ten pontyfikat Jana Pawła II to jest taki temat, pewnie jeden z głównych tematów jego działalności, pisania, jeszcze właśnie różnych wywiadów, odczytów, prelekcji, zwłaszcza w tych ostatnich latach, właśnie po śmierci Jana Pawła II, on się tak... Znaczy miał zawsze takie przekonanie, że to jest taka wartość, taki kapitał, który jest niedoceniany, znaczy, że on jest doceniany w taki sposób zewnętrzny, właśnie jako te kremówki z Wadowic. Zresztą w tym nie ma nic złego, prawda? To Jan Paweł II też miał dużo takiego ciepła, ale w tym takim wymiarze intelektualnym, duchowym, że jest paradoksalnie, jest kochany, ale jest niedoceniany. I to go bolało, to starał się ze wszystkich swoich sił nadrobić, uzupełnić, przekonać ludzi do tego.
Że nie otwieramy tych dzieł świętego Jana Pawła II, tych grubych tomów homilii, przemówień i encyklik, listów, które święty Jan Paweł II zostawił.
No właśnie, że to się robi takie tkliwe, sentymentalne. Oczywiście to ten element też pewnie mógłby być, w tym nie ma nic, jak mówię, nic złego, ale ograniczanie się tylko do tego jest, no i pewnie to widzimy, że młodzi ludzie właśnie po prostu nie rozumieją tego, nie widzą tego i chcą się od Janie pawlić, nie wiedząc, że sami sobie robią szkodę, nie korzystając, nie czerpiąc właśnie z dorobku tej naprawdę wielkiej osoby, wielkiego Polaka. No tutaj no też tak się wzdrygam przed używaniem takich określeń. To jest oczywiście temat na wiele osobnych rozmów, ale rzeczywiście wielkiej osoby w jakimś paradoksalny sposób niedocenianej w Polsce. Nie widzimy tego, co mamy, takiego wkładu. Pewnie największy wkład właśnie Polski jako takiej osoby do historii i kultury współczesnej.
I z podziałem cywilizacja miłości, cywilizacja śmierci. To też był taki podział w instytucie Tertio Millennio, które założył ojciec Maciej Zięba. Bardzo mocne i bardzo ważne zastanawianie się nad tym, czym jest ta cywilizacja miłości, o której mówił święty Jan Paweł II.
Tak, no właśnie są to oczywiście takie dychotomie, cywilizacja miłości i śmierci, ale tu też... To samo się pewnie odnosi do Jana Pawła, ale w przypadku Macieja z całą pewnością u niego jest to, co go tak charakteryzuje, to jest taki optymizm, taki pozytywny, znaczy pozytywne myślenie. To się wiąże z jego biografią. Postrzeganie wolności jako szansę, a nie jako zagrożenie. Oczywiście różne rzeczy się dzieją w kulturze współczesnej, to nie jest tak, że nie ma co zamykać oczy na rzeczywistość, ale taka podstawowa intuicja jest taka, że wolność jest czymś bardzo, bardzo dobrym i to jest pewna przestrzeń, którą trzeba właśnie wypełniać wartościami. No, trzeba pracować, trzeba to jakoś zagospodarować. To było dla niego charakterystyczne. Taki jednak fundamentalny optymizm. I z tym się wiąże taki drugi, jakby taki bardzo istotny wątek, taka charakterystyka tego, co on robił. To prawdopodobnie jest chyba takie charakterystyczne dla Dominikanów, czyli takie apostolstwo, powiedziałem, na obrzeżach, w krużgankach, to chyba Maciej sam używał takiego określenia, czyli takie szukanie pewne takie wyczulenie na ludzi, którzy poszukują. To też może wiąże się z tą fizyką, że on spotkał się właśnie z mnóstwem ludzi, którzy no być może byli niewierzący, ale poszukiwali, byli otwarci na wartości. Więc on właśnie szukał ludzi młodych, takich wątpiących i rozmawiał z nimi. Znaczy, tak może być, apostował, przyciągał do Kościoła, do spraw Bożych przez rozmowę, przez pokazywanie dobra. To na pewno go bardzo charakteryzowało i właśnie taka praca w środowiskach, to też ja do tego dziennikarstwa nawiązuję, do środowisk dziennikarskich, takich środowisk kultury, szczególnie takiej wysokiej kultury. Dla niego pewnie bardzo ważne było to, czy taka świadomość, że jak ważne jest no właśnie to, żeby kultura była dążyła do pewnej symbiozy między kulturą i wartościami chrześcijańskimi.
I dodać do tego trzeba też gospodarkę, bo poświęcił książki właśnie życiu gospodarczemu i godzeniu. Kapitalizm czy godzi się z postawą chrześcijańską? Jak wygląda wolność gospodarcza w tej perspektywie?
Tak. To pewnie on od tego zaczynał, ponieważ to były, no on pamiętał właśnie, studiował, wychował się w gospodarce socjalistycznej. Potem było to takie gwałtowne otwarcie się na gospodarkę rynkową i to był początek jego takich prac. On chyba doktorat z tego napisał na temat właśnie liberalizmu w gospodarce. Społeczna nauka Kościoła, on był propagatorem właśnie takich encyklik papieskich, w szczególności tej ostatniej, Centesimus Annus, to się chyba nazywało Jana Pawła II i jakby przekonywał, ponieważ były różne wątpliwości właśnie, czy kapitalizm, zresztą to cały czas ludzie mają, czy kapitalizm, taki wolny rynek, czy on nie pociąga za sobą w sposób konieczny takiej laicyzacji. I to no, oczywiście zagrożenia są, ale on zawsze był z jednej strony właśnie zachęcał do takiego, no właśnie gospodarki opartej na wolnym rynku, na pewnej racjonalności, a z drugiej strony oczywiście miał świadomość tego, znaczy był za liberalizmem w gospodarce, a równocześnie miał takie przekonanie, że to nie załatwia całej sprawy, że powstaje pewna przestrzeń wolności, którą trzeba zagospodarować i wypełniać właśnie wartościami. I to robił całym swoim życiem.
Takie byłoby życie charyzmatycznego, bo trzeba powiedzieć, że ojciec Maciej Zięba miał charyzmę, którą przekonywał do rozmaitych rzeczy.
Tak, on pociągał. Oczywiście miał taką zdolność, jak mówię, nawiązywania wielu ludzi. Wiem, że wielu ludzi, nawet często to mieli kilka kontaktów z nim i uważali się za przyjaciół. Miał wiele osób bardzo oddanych sobie. To też widać było też w tym ostatnim okresie właśnie życia we Wrocławiu, kiedy już był chory, taki chory, słaby, potrzebował pomocy innych i tutaj właśnie we Wrocławiu była cała duża grupa takich osób, które bardzo dużo serca mu dawały, także miał taką bardzo ciepłą, dobrą opiekę w tych ostatnich trudnych miesiącach, tygodniach swojego życia.
A kiedy po raz ostatni pan profesor widział ojca Macieja Zięba?
No ja mam tak, parę słów z nim zamieniłem 20 w przededniu Wigilii, jakieś tam prezenty, żeśmy sobie wymienili, dał mi, napisał już taką troszkę drżącą ręką jakąś dedykację na właśnie swojej ostatniej książce. I natomiast ja go widziałem w przededniu śmierci, już leżał tam jego, on tam leżał na parafii u swojego brata Wojtka. też księdza i tam można było zerknąć przez okno tarasu. On tam leżał w swoim pokoju z maską tlenową na twarzy, miał takie usta. Okej, ciężko oddychał. Nie wiem, czy był przytomny, czy nie. W każdym razie tam nikt nie wchodził wtedy do pokoju. To było w przededniu śmierci.
31 grudnia, w ostatni dzień 2020 roku. Roku, który miał być i był rokiem świętego Jana Pawła II. Odszedł Maciej Zięba 9 stycznia we Wrocławiu. Pogrzeb ojca Macieja Zięby.
Tak, tak. To są takie... Jeżeli ktoś lubi taką pewną mistykę dat, to może się doszukiwać czymś takiego troszkę symbolicznego, że on ten taki rok papieski, który był dla niego czymś takim oczywiście bardzo ważnym, cały z siebie oddało, to ten w ostatnim dniu tego roku właśnie dokonał żywota.
Panie profesorze, i kondolencje, i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Profesor Jan Sobczyk był gościem audycji Wolność w Net poświęconej ojcu Maciejowi Ziębie.